Dziękuję najpierw za zaproszenie, potem za nadmiernie życzliwe przedstawienie, które oczywiście utrudnia późniejsze mówienie, ale może jakoś sobie poradzimy. Ja wskazuję tylko na zegarek, że zaczynam później. Tak? No to jest podstawowy problem. Mamy mówić o zagubieniu w dziedzinie płciowości. W tytule jest młodzieży i małżeństw. Od razu się z tego wytłumaczę. Zagubienie w dziedzinie płciowości należy rozpatrywać w dwóch kategoriach. Zagubienie osoby i zagubienie w relacji. I dlatego w tym zagubieniu osoby wskazałem na młodych, że wtedy, w tym czasie, nazwijmy wprost, dojrzewania, dzieją się rzeczy najważniejsze, które potem owocują przez całe życie. Dobrze lub źle. To nie jest determinizm, ale jednak ten wpływ tego, co się wydarzyło w okresie tych paru latek dojrzewania, jest nieprawdopodobnie wielki i ogromnego trudu wymaga od dorosłego już człowieka wyzwolenie się ze złych doświadczeń tamtego czasu. Jak wiadomo, zawsze łatwiej jest coś zniszczyć niż naprawić. I dlatego ten akcent zwrócenia uwagi na młodzież akurat. Akurat w tej chwili jest taki czas, ci, którzy mają do czynienia ze studentami, albo uczą, albo są studentami, albo mają dzieci studenckie, to wiedzą, że jest ten czas gorący teraz. I w tym czasie gorącym zawsze mi przychodzi ta sama refleksja. Czemu ja 90% czasu nauczyciela poświęcam najgorszym, a ledwie 10, a może mniej najlepszym? Kiedy naprawdę powinno być odwrotnie? Dlatego postaram się nie ulec pokusie, żeby rozgadać się na temat zagubienia w sensie negatywnym, pobiadolić sobie. Mogliśmy sobie do rana biadolić, jak to jest źle, jak to oni nam dzieci demoralizują i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nie to jest najważniejsze. To wszyscy wiemy. Co wobec tego chciałbym dzisiaj tutaj powiedzieć? Zacząc od normy. Co jest normą? Co jest celem w tej dziedzinie, jaka myśl prześwitywała stwórcy? Drugie, jakie są przyczyny tegoż zagubienia, jeżeli ono jest, a jest, to wiemy. I wreszcie pomoc w odnalezieniu się. Tak naprawdę, jak na to zacząłem patrzeć, to na każdy z tych tematów można by sympozjum zorganizować. Wobec tego to będą tylko rzucane myśli. Najpierw samo słowo zagubienie. Idziemy w lesie, idziemy do jakiegoś celu, do leśniczówki nad jeziorkiem i zagubiliśmy się. Zboczyliśmy z drogi, nie możemy dojść do celu. Takie zwykłe rozumienie słowa zagubienie to jest zejście z drogi do celu. Wobec tego nie bez sensu jest zatrzymanie się na moment nad celem. Co jest celem życia istoty płciowej? No bo to, że jesteśmy wszyscy obdarzeni płcią, to już jest właściwie truizmem. Każdy z nas ma w każdej komórce ciała zapisaną kobiecość lub męskość. Niektórzy mówią pięknie, stygmatyzowani jesteśmy płcią. Czy tego chcemy, czy nie chcemy. Płci w tym rozumieniu zmienić się nie da, mimo rozlicznych prób i pomysłów i sensacji dziennikarskich. A więc płciowi jesteśmy. Po co jesteśmy płciowi? Sięgamy do Księgi Rodzaju i mamy wyraźnie napisane czarno na białym. Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. O ile słowo rozmnażajcie się jest dla każdego absolutnie jasne, że przecież po to jesteśmy podzieleni na dwie płci. Jan Paweł II mówił przepięknie, dwa sposoby bycia ciałem. Dwa sposoby bycia ciałem. I to nie wszyscy chyba do końca rozumieją, zwłaszcza dzisiaj, kiedy ta uniseksyzacja, to zrównanie płci jest tak modne i właściwie aż programowe, by się chciało powiedzieć. Nie rozróżniamy, że w słowie czyńcie sobie ziemię poddaną. Pan Bóg tak naprawdę zupełnie co innego mówi do kobiety, zupełnie co innego do mężczyzny. I to czym się różnimy mężczyzna od kobiety jest właśnie płcią. Co powiedział do kobiety, co do mężczyzny? To do tego można dojść wcale nie na bazie wiary, wyłącznie analizując stworzenie pod tytułem kobieta, stworzenie nazywające się mężczyzną. Mamy inne predyspozycje, inne cechy. Ja nie mówię o tych nabytych kulturowo, mówię o tych wrodzonych. Co prawda budzą się co jakiś czas pomysły psychologów, że oto chłopcom daje się samochodziki, a dziewczynkom laleczki i dlatego. Niedawno świat obiegło zdjęcie w internecie, jak to w takim eksperymencie właśnie dziewczynki, którym się podsuwało takie duże blaszane ciężarówki, prawda, do zabawy, żeby udowodnić, że one teraz będą miały takie instynkty i tęsknoty chłopięce. I świat obiegło zdjęcie, jak dziewczynka taką dużą ciężarówkę zawinęła sobie w kocyk i na ręku tuliła, prawda? To nie są wpływy tylko kulturowe. Jakie jest zadanie i dla mężczyzn, i dla kobiet? Myślę, że słowa miłość i odpowiedzialność to najprecyzyjniej oddają. Wszyscy mamy miłować i wszyscy mamy brać odpowiedzialność za odpowiednie pola. Natomiast akcenty są zupełnie inne. To kobieta ma cechy, nie rozwijam tych myśli, to podręcznikowe, które służą nawiązywaniu relacji, od choćby empatia znacznie wyższa niż u mężczyzn przeciętnie, czyli zdolność czuwania się w sprawie drugiego człowieka. No przecież ona musi usłyszeć i zrozumieć to, co dziecko mówi, zanim się jeszcze urodziło. A potem to, co mówi, nie mówiąc. Dla mężczyzny jest niemożliwe zrozumienie, co tam dziecko płacze, prawda? No ryczy. A każda kobieta rozumie płacz i wie dlaczego i też byś płakał, nie ryczał, tylko płakał, gdyby ciebie tak bolało lewe uszko, jak to dziecko. Ona to wie. A więc kobieta jest stworzona do tworzenia relacji miłości pomiędzy ludźmi. Miłość, może użyję króciuteńko tylko definicję, jest to troska o dobro. Jeżeli mówimy w kontekście osoby, to jest zdolność osoby troszczenia się o dobro innych, miłowanych. Egoista nie jest zdolny do tego. Ale w relacji, to jest taka relacja, w której dobro drugiego jest ważniejsze od mojego i to każda matka przechodzi trening takiej miłości, rodząc dziecko. Najbardziej skrajnie egoistyczna dziewczyna, zaskoczona ciążą, jak my to mówimy, choć kiedyś pięknie mówiliśmy stan błogosławiony, nagle się odnajduje, ona nie dosypia, nie dojada, zapomina o sobie, już się przestała nawet stroić i malować. I cała jest pochłonięta dzieckiem. Za darmo panie otrzymują w macierzyństwie taką bardzo mocną lekcję miłości. Kobiety są do szerzenia miłości w świecie. W szczególności kobiety powinny uczyć mężczyzn wchodzenia w relację miłości i jeszcze czegoś bardzo ważnego, a im potrzebnego, okazywania miłości kobiecie. Kobiety tego nie robią, mówię jako mężczyzna, raczej z bólem niż z pretensją. Natomiast egzekwują i mają pretensje. Przecież największe pretensje żon do mężów są o to, że nie okazują im miłości. No powiedz kocham. Przecież wypowiedzenie przez mężczyznę słowa kocham jest w zupełnie innym celu niż wypowiedzenie przez kobietę. Mężczyzna, jeżeli coś mówi, to po to, żeby o czymś poinformować. Jeżeli raz jej powiedział, no tak się rozmyśli, no to odwoła. To ona ma jego nauczyć, że gdy ona słyszy słowo kocham skierowane do niej przez męża, jest w siódmym niebie, czuje się dobrze, czuje się podziwiana, dobra i piękna słowem. Kto ma? Skąd to facet ma wiedzieć? Skąd on? Tak więc to jest wielkie zdanie przed kobietami ciągle nadal. Świat nie jest Świat w rozumieniu relacji międzyludzkie nie są przepełnione miłością. I to, drogie panie, jest dla was zadanie. Mężczyzna się może tego nauczyć. Natomiast liczenie to jest dość powszechne. Żony to przerabiają nieraz przez kilkadziesiąt lat, że chciałyby, żeby mąż się zaczął domyślać. No zupełny absurd, prawda? On się nie zacznie domyślać po kobiecemu. A jeszcze to obkładają karą, bo jak się nie domyśla, to znaczy, że nie kocha. Bo jakby kochał, to by się domyślał. No zupełnie nierozumne twierdzenia. My się nie będziemy domyślać, drogie panie, natomiast jak nas poszkolić, to my potrafimy się zachowywać tak, że to wygląda prawie, jakbyśmy się domyślali. I koniec. I nic więcej. Prawda? Ale w każdym razie ten ból kobiet, że relacje są złe, przy jednoczesnym niezauważeniu, że to one lekcji nie wyłożyły. kobiety urodzone nauczycielki. Ja nie twierdzę, że my tak chętnie się uczymy, prawda? Ale gdzieś po obu stronach tych win można się dopatrywać. A teraz mężczyzna z kolei jest stworzony do brania odpowiedzialności. Wystarczy sięgnąć do momentu w raju, jak tam Ewa zerwała, namówiła Adama. Adam, przychodzi Pan Bóg i co? Adamie, gdzie jesteś? Nie, Ewo, co narobiłaś? Adamowi tłumaczył zasady funkcjonowania raju. Ewy jeszcze nie było. No to w jego ręce złożył odpowiedzialność. Co Adam zrobił? Po pierwsze, schował się w krzakach. Uciekł od odpowiedzialności. A po drugie, z tych krzaków jak wychynął, to co powiedział? Panie Boże, to ona. To są, myślę, największe niewypełnienia istot płciowych, kobiet, które zamiast uczyć miłości, narzekają na brak miłości. I mężczyzn, którzy zamiast brać odpowiedzialność, uciekają od niej po prostu. I są z tego tytułu głęboko nieszczęśliwi. A więc w pomyśle Stwórcy było tak, zresztą to jest jasno powiedziane, mogę się cytować w tej chwili Pismo Święte w wielu miejscach, że to mężczyzna ma otoczyć swoją opieką kobietę, wziąć pod swoją odpowiedzialność, a kobieta ma napełnić dom i dziećmi, i miłością. Taki był zamysł, taka jest natura, to jest normalne. No, myślę, że nie trzeba dużo komentować, jak daleko od tej normalności odeszliśmy. I teraz spróbujmy zastanowić się nad tą pojedynczą osobą, bo nie możemy w zasadzie mówić o relacji dwóch osób, jeżeli nie pochylimy się wcześniej nad osobą. Niedawno mnie proszono, żebym coś powiedział na temat formacji małżonków. Ach, tak się zgodziłem nieroztropnie. A potem jak zacząłem o tym myśleć, to mówię, nie mogę tak mówić. Ja jestem akurat budowlańcem. Czasem mnie przedstawiają jako doktor, to jest bardzo niebezpieczne, potem mogą być jakieś komplikacje, jak mi chorych zresztą przynosić, prawda? Bo w Polsce tak się kojarzy. Kiedyś jakiś ksiądz mi grzecznie przedstawił pan doktor Jacek i potem parafianki chciały, żeby on dał adres tego ginekologa, prawda? Także... Tak więc takie posunięcia są niebezpieczne. Ale jestem od inżynierstwa, od domów akurat. I mi zlecono mówienie o formacji małżeńskiej, czyli o budowaniu dachu. Przepraszam, muszą być ściany i musi być fundament. Tym fundamentem jest formacja osoby, potem specjalistyczna formacja małżonków do stworzenia wspólnoty, a potem ich jako rodziców, którzy tą przestrzeń dopiero zabezpieczają dla dzieci. To są zagadnienia, z których nie da się mówić tylko o tym trzecim. Jedno z drugiego wynika, jeżeli nie będzie fundamentu, nic się nie zbuduje. My czasem próbujemy coś robić na jakimś piętrze wyższym, a zapominamy, że ten parter jest zupełnie w zupełnym rozkładzie. Tak więc zacznijmy po kolei od osoby. Przede wszystkim osoba rodząca się jest wewnętrznie rozbita, jest dezintegrowana. My to wiemy dlaczego, skaza grzechu pierworodnego. Inni nie wiedzą, się zastanawiają. Ale z faktem, że nie rodzimy się gotowi do miłości i odpowiedzialności. Czyli zadane nam jest w życiu, żebyśmy od tego pierwotnego rozbicia, żebyśmy doszli, każdy z nas, do całkowitej integracji. Kiedy ja mogę przejąć kontrolę nad tym, co robię. Bez względu na wymuszenia zewnętrzne, bez względu na pobudzenia wewnętrzne, ja swoją wolą potrafię wypełnić to, co uważam za dobre. Oczywiście obym uważał za dobre to, co jest dobre. Oby moja hierarchia wartości była prawidłowa, Boże. No bo są fanatycy, którzy w imię fałszywej hierarchii wartości są gotowi życie oddać. Doskonale wolni, doskonale zintegrowani, ale biedni. Bo oszukani albo samooszukani. My tu jesteśmy bezpieczni, prawda? Bo jeżeli Pan Bóg nas stworzył i nam wykłada, co jest dla nas dobre, no to nie musimy się martwić o to, że pobłądzimy. Że wypełniając przykazania, no nie pójdziemy dobrą drogą. Mamy jednoznacznie przepisy dane, prawda? I żadnej innej, bardziej szczęściorodnej drogi człowiek nie znajdzie. Jak drogi tej, którą najprostsza droga do celu, którą wskazał Stwórca. No. A więc każdy z nas od tej pierwszej dezintegracji, tego rozbicia wewnętrznego w chwili urodzenia ma się przez całe życie poskładać tak, by być doskonale wolny, by nawet, no, nie wiem, zagrożeniu życia nie odwołał wartości za którymi się opowiada. Tysiące męczenników to potwierdzają, że to jest możliwe. Jaką drogą dojść? No, jeżeli mamy dobrą hierarchię wartości i zawsze robimy dobro, a nie zło, no to jest ładna definicja świętości. A człowiek święty to jest taki, który jest doskonale wolny. Nie musi czynić zła. Choć oczywiście kto stoi, niech baczy, by nie upadł i do końca życia każdy z nas powinien mieć się na baczności, a nie cieszyć się, jak ja już jestem święty. Prawda? Też mamy na to w piśmie odpowiednie cytaty o celniku i tak dalej. Więc droga osoby od tego pierwotnego zbicia do wolności, świętości, a ja coraz chętniej używam słowa czystości. W jakim rozumieniu? Czystość jako doskonała zgodność z wolą Stwórcy. Jest człowiek najbardziej sobą, wtedy kiedy jest doskonale czysty, czyli dokładnie taki, jakim chciał go mieć Pan Bóg. I to dotyczy czystej wody, czystego złota, czystego biznesu, czystego człowieka również. I my mówimy o różnych czystych interesach z lubością, a jak mówimy czysty chłopak, czysta dziewczyna, to tak się trochę wstydzimy. No tak, czystość. No już trudno, można się poświęcić i być czystym, prawda? Zrezygnować z uciech świata i być takim czystym, smutnym, niezadowolonym. Pełnia szczęścia. I tu jest największy problem, myślę, człowieka, że przestał wierzyć w to, że będąc w pełni czystym, czyli takim, jakim Pan Bóg go chciał mieć, będzie najszczęśliwszy już tu. Nie tam jakaś zapłata kiedyś. Już tu na ziemi. Będąc sobą będzie najszczęśliwszy na świecie. Jakimi drogami się dochodzi do tego? Trudem. Własnym trudem. Trudem własnego rozwoju. Na szczęście my chrześcijanie mamy jeszcze łaskę sakramentalną. Sam trud nie wystarczy. Ale trud wsparty łaską, tak. I każdy z nas, mało że może, ma takie potencjalne możliwości, ma, musi, powinien dążyć wytrwale do osobistej świętości z wielką zawziętością, że to jest najwspanialsza droga do mojej pełni szczęścia. I tu nam świat w tym właśnie miesza. I te tęsknoty budzi zupełnie gdzieś obok. Już teraz szybciutko postaram się przebiec przez pewne punkty, które w tej drodze do celu trzeba jakby pokonać. Powiedziałem, że wysiłkiem i za pomocą łaski zmierzamy do celu pełnej integracji. Ale jeszcze jedno jakbym chciał dopowiedzieć. Nie przez pobożne życzenia, nie przez starania się. Ja już będę się starał teraz być taki dobry. Od dzisiaj już będę dobrym mężem. Nawet bardzo szczerze mówi to mąż po jakimś tam faulu, który wykonał na małżeństwie. No i pojutrze znowu się noga podwija. Trzeba te dobre chęci przełożyć na czyny. Ja nie znam innego sposobu, jak tylko czyny. Czyny, które osoba i czyn. Znamy tą zbitkę dwóch słów. Czyny, które przetwarzają osobę. Ja już nie będę więcej leniwy. No to nastaw budzik na piątą i wstawaj, jeżeli wstajesz o 12. I po paru miesiącach nie będziesz leniwy. Już nie będę skąpy. To oddaj 10, 15, no 5 nawet procent wszystkich dochodów na biednych. A jak będziesz zżytał na początku? A po jakimś czasie nie będziesz skąpy. Jedyna droga tak naprawdę rozwoju człowieka to jest podejmowanie pewnych sekwencji czynów. I my, dorośli, powinniśmy dawać młodzieży gotowce, gotowe recepty, scenariusze, strategie. Genialność skautingu na czym polegała? Że było podane, co ma robić ze sobą, jak ma się rozwijać, jak ma się hartować. I to było atrakcyjne dla chłopaków. Chłopacy chodzili po górach, jeszcze sobie kamienie do plecaka dokładali, żeby odpowiedni ciężar był. Wyciągnijmy spod budki z piwem dzisiejszych chłopców, prawda? Albo z pubu, czy spod telewizora, czy skądś. Atrakcyjne, rozwojowe. Pierwszym etapem jest poznanie siebie. Żeby móc siebie rozwinąć, najpierw trzeba siebie poznać, poznać dar płciowości i skutki działania na osobę. Bo to nie jest tak, że ta płciowość, to, że jesteśmy kobietą, mężczyzną, nie wpływa na nas. I mężczyźni powinni znać kobiety i kobiety powinny znać mężczyzn. To, że kobieta No ma swoje fale hormonalne, chociażby w cyklu miesiączkowym. Strasznie ładna to nazwa, bo przecież miesiączka jest zwykłym epizodem. Powinniśmy mówić cyklu owulacyjnym, cyklu podporządkowanym płodności, czy cyklu płodnościowym. No i wiadomo, że tam dzień przed miesiączką lepiej trudnych rozmów nie zaczynać, prawda? Gdyby mężczyźni to wiedzieli, to łatwiej by kształtowali relacje. Tak na marginesie, dlaczego kobieta dzień przed miesiączką gotuje zupę w 7 garnkach? Bo tak! I jakakolwiek dyskusja nie ma sensu. A ileż mniej miałyby kłopotu kobiety z mężczyznami, gdyby znali choć trochę skutki tego faktu, że mężczyzna jest mężczyzną, że tak jest obdarzony przez Twórcę, że jest inny. Może by nie chciały ugłaskać swoich mężów, takiego koteczka, pioseczka grzecznego, który ma być szczęśliwy, oglądając z nią filmy kostiumowe wyłącznie. Prawda? I nawet jak mu się to uda i on już rzeczywiście siedzi przy niej, no ona jeszcze mu każe się z tego cieszyć. Prawda? Ja bardzo często rozmawiam z żonami, które mówią, proszę pana, ale on wszędzie dobrze funkcjonuje, tylko domu unika. Dlaczego? Każde zachowanie ma swoje dlaczego. Poznanie płciowości i skutków płciowości dla osoby jest ogromnie ważne w funkcjonowaniu mnie w świecie i w funkcjonowaniu mnie wobec innych w świecie. Tej wiedzy nasza oferta oświatowa nie, zupełnie nie daje. Przeciwnie, próbuje nam wmawiać, że nie ma żadnych różnic. Co oczywiście fatalnie odbija się na relacjach. Oczywiście również powinniśmy w ramach poznania poznać reakcję swojego ciała. Powinniśmy poznać płodność jako dar. Płodność jako dar. Ileż kłopotów by nie było na świecie, gdyby ludzie traktowali płodność jako dar. Po prostu piękny, wielki dar, który godzi się uszanować. Po poznaniu powinna przyjść akceptacja siebie jako istoty płciowej. I tutaj podobno w Polsce ponad 50% dziewcząt w okresie dojrzewania wygłasza mniej więcej tego typu teksty. No już jestem dziewczyną, to już jestem. To już będę, zostanę, no trudno. Ale i tak chłopakom jest lepiej być na świecie. Przecież to jest dramat. Jak ta dziewczyna coś z tym nie zrobi, to ona unieszczęśliwi siebie jako żonę i męża jako prawda, męża siebie. Również jako zakonnica będzie nieszczęśliwa. Każdy z nas ma zaakceptować i ucieszyć się tym, kim, tym, że jest mężczyzną, czy że jest kobietą. I to jest bardzo ważny element w ogóle szczęścia w życiu. Akceptować swoją płodność. Przecież no, myślę, że tymi się nie musimy rozwijać. Następnym etapem po poznaniu i zaakceptowaniu jest zapanowanie nad reakcjami ciała. Dzisiaj coraz ważniejsze jest zapanowanie nad wyobraźnią. Pobudzanie wyobraźni jest na porządku dziennym i to w sposób profesjonalny się robi. I bardzo wiele ludzi jest zagubionych w życiu, w czynach swoich przez chorą wyobraźnię. Przecież człowiek nic innego nie realizuje, jak tylko swoje tęsknoty. Ja coraz częściej zaczynam mówić o tęsknotach. Może się starzeje, pewnie tak. Jak ludzie będą tęsknić do tego, co piękne, to będą żyć pięknie. A nam się wmawia tęsknoty do wszystkiego, co złe, brudne. I potem my, katolicy, biedni, spuszczamy głowę. No tak, my już tak musimy żyć, a oni to mogą sobie tam szaleć. Prawda? Zapanowanie również nie tylko nad wyobraźnią, ale nad działaniami seksualnymi, wprost nazywając. I ostatecznie ja czasem młodzieży mówię tak troszkę obrazowo, może trochę kolokwialnie. Najważniejszy organ seksualny jest tutaj, między uszami. Jak dasz sobie zniszczyć mózg, zniszczysz swoje życie poprzez płciowość. Ja tego nie powiedziałem, ale myślę, że dla nas wszystkich jest to jasne, że sektor, płciowość człowieku, to nie jest jedyny, może i nie najważniejszy, ale ma jedną cechę. Może zrujnować całe życie w sposób nieprawdopodobny. Że tu bałagan na tym odcinku może zniszczyć życie w sposób totalny. Nie da się z nieładem na tym odcinku przeżyć jakiejkolwiek
kariery wiernie do końca. Czy to będzie kapłaństwo, czy to będzie życie zakonne, czy to będzie małżeństwo, bez znaczenia. Także to uporządkowanie w tej dziedzinie jest szczególnie ważne i dotyczy absolutnie każdego. Idźmy dalej. Jak już zapanowaliśmy nad sobą w sposób przynajmniej dostateczny, to możemy sobą zadysponować. Sobą jako istotą płciową. Oczywiście najpowszechniejsza dyspozycja, choć nie wygląda to statystycznie z przeglądu tej sali, tak? Ale najpowszechniejsza dyspozycja to jest do małżeństwa. No i pewnie dobrze, bo ludzie muszą się rozmnażać, musi ludzkość przetrwać. Ale to nie jest jedyna możliwa dyspozycja. Można zadysponować sobą, że oddam się bezpośrednio Chrystusowi w kapłaństwie, w życiu zakonnym. A można, i też nie jest to zakazane przez Pana Boga czy religię, poświęcić swoje życie jakiejś idei, oby dobrej. I żyć w stanie bezżennym, nie będąc kapłanem. Mamy w Poznaniu przepiękny przykład, nie wiem, 96 lat w tej chwili ma pani doktor Wanda Błońska. Do niedawna jeszcze ją widziałem biegnącą gdzieś tam na tramwaj, prawda? 96 lat. Przeszczęśliwa, zawsze uśmiechnięta, zawsze pogodna. Ludzie lgną do niej. Ona zaraz po studiach, chyba krótko po studiach medycyny pojechała do Ugandy, zdaje się, tam wśród trędowatych spędziła całe swoje życie, kiedy jeszcze miała siły i mogła pomagać. Nazywana matką trędowatych. I w każdym zgromadzeniu, bez względu na to, czy są prezydenci, czy posłowie, senatorzy, czy tam kto jeszcze, pani Wanda jest witana przed wszystkimi i nikt się nie obraża. Jej godność Wanda Błońska, powtórzę, bo ktoś pytał nazwiska. I jej macierzyństwo przecudowne. Przecież mamy przykład matki Teresy z Kolkuty. Nikt na nią nie powiedział chyba inaczej jak matka. Przecież żadnego dziecka nie urodziła. A nikt nie ma wątpliwości, że była matką, tak jak Ojciec Święty był ojcem. I każdy kapłan ma być ojcem i każda siostra zakonna ma być matką, bo do tego jesteśmy stworzeni. Żeby ktoś nie wyrwał tego z kontekstu. Nie ma rodzić dzieci, tylko ma matkować. To jest troszeczkę coś innego. Nie wszyscy muszą i nie wszyscy mogą rodzić dzieci. A więc zadysponowanie sobą i powinno to zadysponowanie sobą być, wynikać właśnie z tej przepięknej tęsknoty. Tęsknoty bycia tym, do czego zostałem stworzony. Do życia czystego małżeństwa, albo do życia czystego w kapłaństwie. Nie, no już dobrze, zostanę tym księdzem, no może mi się uda do żadnej baby nie pójść, prawda, będę się starał. Szkoda trochę, no ale już fach tego wymaga. No zostanę, już ożenię się z tą. Postaram się żony nie zdradzać, chociaż oczywiście tyle chodzi ładnych, pięknych i powabnych. Mamy to w przypowieści o, mówi się o synu marnotrawnym, czyli ja wolę mówić o ojcu miłosiernym. I mamy ten obraz Rembrandta przecudowny z tymi dwoma rękoma, tam interpretują, jedna kobieca, druga męska. Syn klęczący, dobrze widoczny, ale w cieniu brat. Brat syna marnotrawnego, który nie chciał wrócić do domu ojca. Pamiętamy dlaczego. Przynajmniej w ustach. Nie wiadomo, jak ten syn marnotrawny roztrwonił majątek. Tam wcześniej to nie było dokładnie napisane, jak. Ale w ustach brata co było? On z nierządnicami sobie, kurczę, poszalał, a ja nie. On miał lepiej. Prawda? Tęsknił do czegoś. Odmawiał sobie tego, ale był biedny. Jest takie polskie stare powiedzenie: Pan Bóg żałującemu wybacza czasem. Żałującemu zawsze, człowiek czasem, a natura nigdy. I nie ma żadnych podstaw racjonalnych do tego, żeby komukolwiek na świecie zazdrościć jakiegokolwiek złego czynu. On za to ciężko odpokutuje już tu na ziemi. I ten biedny syn marnotrawny, który załóżmy, że z tymi nierządnicami majątek stracił, on w swoim ciele to będzie nosił do końca życia. I to chcę dzisiaj powiedzieć. Ja nie wiem jak. Na pewno pociągając, a nie popychając. Młody człowiek, nie tylko młody, ktoś powiedział, jak makaron. Nie da się pchać, trzeba ciągnąć. Do wartości trzeba pociągać. Nie wiem, powtarzam, jak. Ale jeżeli wszyscy normalni młodzi ludzie zatęsknią do czystości, to świat się odratuje. Zatęsknię do prawdziwej czystości. Czy to czystości małżeńskiej? Zauważmy, w czystość małżeńską wpisane jest współżycie. Czystość małżeńska to nie jest życie bez współżycia płciowego, bez uruchamiania działalności narządów rozrodczych, nazwijmy to precyzyjnie. Natomiast ono ma być czyste. Ma być uporządkowane, ma być zgodne z wolą Bożą, ma być zgodne z nakazami moralnymi, uwzględniając aktualną sytuację, zdrowie, wszystko, wszystko. Natomiast każda inna kariera niemałżeńska, czysta, to jest z wyłączeniem świadomego uruchomienia narządów rozrodczych, bo ich uruchomienie jest bez sensu, nie ma żadnego sensownego skutku biologicznego nawet. I w związku z tym wchodzący w kapłaństwo, wielu chłopaków tu jest takich, powinien dojść do tego, żeby zatęsknić, że ten dar piękny, tak, chciałbym mieć ojca, chciałbym mieć dzieci, ale rezygnuję z tego świadomie, oddaję to Panu Bogu. I już nie chodzę markotny, że ja teraz nie mogę. I każdy mąż wychodzący, żeniący się, czy żona wychodząca za mąż, ma też radośnie wybrać czystość. To, co mówię, nie jest gdzieś tam wymyślone w głowie. Ostatnie zjawisko w poradni, często się zdarzające, to już nie przypadki, to już zjawisko. Młode żony zdradzające mężów. 2 lata po ślubie, rok po ślubie. Skąd się to bierze? No, z tęsknoty. Z mózgu to się bierze. Ona jako dziewczynka nastoletnia czytała fascynujące historie zdrad, zabaw, ekscesów seksualnych. I ona wchodzi w małżeństwo, ale ona chce się pobawić. Ona chce być do końca życia z mężem. To nie, ona rodziny nie chce rozbijać. I siedzi taka para. I ona jest smutna. Dlaczego jest smutna? Ja widzę, tyle doświadczenia mam. Ona jest smutna, bo się wydało. Ona jest smutna, bo się wydało. Ona nie zrezygnowała z tęsknoty zabawiania się, tylko będzie musiała się lepiej ukryć pewnie na przyszłość. Zobaczmy, jak biedny, zniszczony jest człowiek, który tęskni do czegoś, co go niszczy, co mu szczęścia dać nie może. On się o tym dowiaduje niestety dopiero z czasem. No. Natomiast cel w małżeństwie, jakbyśmy te same stopnie chcieli przejść, poznanie, akceptacja, zapanowanie i zadysponowanie, wygląda już troszkę inaczej. Ale tylko osoba wstępnie siebie posiadająca może tak naprawdę realizować jakieś zadania małżeńskie. Poznanie już nie tylko poznanie ciała, reakcji mężczyzny, ale wobec tej kobiety. To jest nowość. I jest ogromnie ważne, żeby odrzucić te wszystkie śmieci, które świat podpowiada. Żeby małżonkowi poznawali siebie sami. Bez atlasów. Ze strefami erogennymi, bez instruktarzy w pornografii, bez sami. To jest po pierwsze ciekawsze, a po drugie precyzyjniejsze. Ponad 30 już chyba lat temu, znana postać, może nie będę nazwiska wymieniał, lekarz kapłan, na rekolekcjach zamkniętych dla małżeństw powiedział: niech żona weźmie rękę męża i wodzi po swoim ciele, informując, co przeżywa, uczy go. Sama uczy siebie, co ona czuje pod dotykiem ręki męża. Ona tego nie mogła znać wcześniej. I ma mężowi o tym powiedzieć. Który dotyk jest miły, który krępujący, który jaki. Ma go siebie nauczyć. Poznanie małżeństwa. Histeria się rozegrała w Polsce wtedy. Ilu ludzi psy wieszało i w ogóle ksiądz w kościele pornografię uprawia. Na patrzenie na sferę płciowości jako na sferę brzydką, na sferę świństw, jak to czasami koledzy mówią w pracy, jak idziesz o świństwach mówić. Nie. O pięknym, świętym darze płciowości, z których człowiek niestety poczynił świństwa. Żaden człowiek czyniący z tej sfery świństwa nie będzie szczęśliwy. I to jest przekaz, który trzeba dać młodzieży. To jest przekaz, który my sami mamy do końca uwierzyć. A nie wzorem brata syna marnotrawnego z żałością spoglądać w tamtą stronę. Akceptacja siebie, małżonków, jako osoby obdarzone płciowością, z takimi reakcjami ciała, z taką innością. Przecież małżonkowie przez całe kilkadziesiąt lat życia walczą z innością swoją. Mąż próbuje ociosać żonę z jej kobiecości, żona męża z jego męskości. Męczą się, to się nie udaje, są nieszczęśliwi. A jak się uda, też są nieszczęśliwi, bo nie są sobą. zaakceptowanie siebie jako istoty płciowe zupełnie inne. I dopiero ta inność i tylko ta inność kobiety i mężczyzny może wypełnić to, co jest całą przestrzeń potrzebną do wychowania człowieka. Żaden mężczyzna nie wychowa człowieka, żadna kobieta nie wychowa człowieka. Do końca spełniając wszystkie jego potrzeby. Dziecko potrzebuje ojca, dzisiaj musimy mówić wyraźnie, ojca, który jest mężczyzną z krwi i kości, matki, która jest kobietą z krwi i kości. I jeszcze jednej rzeczy potrzebuje. Relacji, bezpiecznej, trwałej, dozgonnej relacji tych dwojga. Jako przykładu relacji miłości. To są potrzeby dziecka. Czy ono będzie miało więcej zabawek, czy mniej, to są rzeczy zupełnie nieistotne. Przeważnie dzisiaj mają za dużo. I małżonkowie również powinni zapanować nad płciowością. To nie jest tak, że mają się na siebie rzucać, przepraszam. To musi być objęte rozumem i wolą. I umieć powinni zarówno współżyć, jak nie współżyć. I dużo więcej tragedii wynika z tego, że małżonkowie nie potrafią zrezygnować ze współżycia, niż z tego, że nie potrafią podjąć współżycia. Wbrew pozorom to wcale nie jest taki rzadki przypadek, że małżeństwa na początku miewają, nieraz przez lata nawet, trudność z rozpoczęciem współżycia. Żyjemy w świecie, który tyle nabudował w ludziach różnych powikłań, różnych lęków, różnych fałszywych tęsknot, że wiele par ma tutaj kłopoty. Może też warto o tym mówić, że to nie jest tak, bo każdej parze, która nie może rozpocząć współżycia natychmiast po ślubie, w noc poślubną, prawda, jeszcze jeden z najgorszych momentów na rozpoczęcie, kiedy są zmęczeni, rozemocjonowani i im się wydaje, że oni są jedyni na świecie. Nie, spokojnie. Ale mimo, że jest to poważny problem małżeństwa, trudność rozpoczęcia czy odbywania w ogóle współżycia po latach na przykład, to znacznie większym i dramatyczniejszym problemem. Ten problem zwykle małżonków wzmacnia. Nie rozdrażnia, wzmacnia. Natomiast problem nieumiejętności rezygnacji jest dramatem. I zawsze kończy się tragedią. Czyli rozbitego wewnętrznie zawsze. Czasem rozbitego również zakończonego rozwodem. No i wreszcie też małżonkowie powinni zadysponować tą swoją płciowością, nad którą zapanowali, zadysponować, żeby właśnie mogli działać, mogli nie działać. I tutaj taki może najbardziej syntetyczna myśl, którą potrafię powiedzieć na temat współżycia płciowego. Też można różnie zadysponować tą zdolnością działania i niedziałania. Jakbyśmy sięgnęli do Humane Vitae, to znajdziemy tam zdanie o nierozdzielności podwójnego znaku, jedności rodzicielstwa. Myślę, że to jest kwintesencja spojrzenia na współżycie. Jedność i rodzicielstwo. Świat z przebogatej jedności dwojga osób, to nie chodzi o zjednoczenie narządów rozrodczych, przepraszam. Przebogate spotkanie dwojga osób cielesno-psychiczno-duchowe. Konia z rzędem temu, kto coś o sferze psychicznej znajdzie w popularnych pismach kobiecych na przykład, których wydaje się więcej niż żyje Polaków w Polsce. Zupełnie się redukuje wszystko do techniki działania, zupełnie zwracając uwagę od jakości tego spotkania. Spotkanie dwojga kochających się osób cielesno-psychiczno-duchowe. I wymiar tego spotkania jest ogromnie ważny. I teraz z tej przebogatej jedności, o której mówi Kościół Humane Vitae, świat dzisiaj wybrał tylko przyjemność. Przyjemność seksualną. A na drugiej szali jest jedność i rodzicielstwo. Nazwijmy po imieniu życie dziecka. Czasem ludzi bardzo denerwuje takim sformułowaniem, mówiąc do nich wprost. Co jest dla ciebie ważniejsze? Opowiedz się. Twoja przyjemność seksualna czy życie twojego dziecka? Jak zadysponujesz darem, który masz płciowości. I każdy, kto zadysponuje tak, że przyjemność seksualna jest ważniejsza od życia dziecka, przegrywa swoją płciowość. Przegrywa swoje życie. To się rozleka w latach. Mówię to z absolutną pewnością siebie. Z tytułu doświadczeń setek już małżeństw, z którymi rozmawiałem. Nie tylko z mojego jednego przypadku szczególnego. z małżeństw będących w bardzo trudnej sytuacji. A więc jeżeli ta dyspozycja będzie taka, że ważniejsza jest przyjemność i jej trzeba podporządkować życie dziecka, na pewno wszystko się rozleci. Jeżeli dyspozycja będzie taka, że życie dziecka jest ważniejsze od przyjemności i rozumnie to wprowadzimy w życie, to często ku zdziwieniu małżonków nagle zaczyna wszystko działać coraz piękniej, coraz pełniej, coraz nowe warstwy się odkrywają tego spotkania dwojga osób. Tej komunii, to jest narzędzie budowy komunii osób. Jan Paweł II mówi komunia osób na wzór komunii osób boskich. Nic tylko paść plackiem przed tym można. To takie jesteśmy stworzeni komunii jako małżonkowie. A jednym ze środków budowy tej komunii ma być współżycie. Ja myślę, że się nie pomylę, mówiąc, że częściej w polskich małżeństwach współżycie bardziej rozdrażnia niż buduje jedność. Frustruje niż buduje jedność. Powodów jest wiele. Powodów jest wiele, między innymi dlatego. Frustracja to powstaje wtedy, kiedy są niespełnione oczekiwania. Między innymi dlatego, że przeciwnik nasiał konkolu i ludzie mają mnóstwo oczekiwań, które są w ogóle niemożliwe do spełnienia. W sferze seksualności, w sferze płciowości. Tego wątku nie rozwijamy dzisiaj. Ale te fałszywe oczekiwania, tęsknoty do nieczystości powodują, że ludzie, nie osiągając tego, co się nie da osiągnąć, są nieszczęśliwi, są sfrustrowani, są zawiedzeni. Ale z drugiej strony również ta rzeczywistość nie jest piękna, nie jest dobra, rzeczywistość małżeństw w tej dziedzinie. I tym, tak jak powiedziałem, tym kluczem do rozpoznania jest właśnie ten moment. Uznanie przyjemności za naczelnej, czy uznanie przekazywania życia dziecka. Jeżeli przyjemność zostanie uznana za naczelną, wówczas największe skutki, wiem, że muszę kończyć, właściwie zmierzamy ku impotencji. To jest skrót, ale to jest prawda. Te same bodźce. Dlaczego tak jest? Ponieważ przynajmniej w kobiecie nierozwiązany jest problem strachu. Ona co prawda mówi, ja się nie boję poczęcia dziecka, bo przecież łykam najlepsze pigułki znakomitej firmy. Dlaczego łykasz? Dla urody? Dla zdrowia? Dla fantazji? Nie podasz żadnego innego racjonalnego powodu, jak tylko to, że boisz się dziecka, tylko nie wiesz o tym. Lęk o dziecko kobiety jest porównany z lękiem o własne życie. Kobieta jest zblokowana. I w związku z tym zbliżenia tych ludzi będą odarte z pogłębionej więzi psychicznej, duchowej. Ono będzie tylko kontakt narządów. Bodziec, reakcja. Te same bodźce, wiemy to, powodują coraz słabszą reakcję. Prędzej czy później to się zużyje. Można kombinować 365 pozycji na 365 dni w roku. Kobiety o tym nie marzą, ale mężczyźni są sportowcami. Niektóre żony zgadzają się. No w końcu nie jest złe moralnie, jak będzie z nogą na lampie. No, niech mu będzie, prawda? Żeby chłop nie... No tak kobiety tłumaczą. Dobre kobiety. Żeby nie poszedł do innej baby, to już się zgodzę. Na szczęście nie na wszystko się zgadzają, które to pomysły wnoszą mężczyźni ze świata, prawda? Bo nie na wszystko oczywiście wolno się zgodzić. Ale tak czy inaczej to jest tylko opóźnianie agonii. I przykład z poradni. Kobieta, dziewczyna, piękna, młoda dziewczyna, matka z dwuletnim dzieckiem, 25 lat, przychodzi do poradni. Płacze, mówi, proszę pana, ja chciałem mieć rodzinę, chciałem mieć dzieci. Opowiada historię. Mąż miał bogate doświadczenia seksualne. Bogate, czyli z wieloma partnerkami od tam 15 czy 16 roku życia. Niszczące, głęboko raniące. Ona była pierwszą, która zaszła w ciążę. On się z nią ożenił. Są 3 lata po ślubie. On 28, ona 25. Ona mówi, proszę pana, nie jestem w stanie w żaden sposób ani go namówić, ani go poprosić, ani go sprowokować, ani zanęcić do współżycia. On już się skończył. Chłopak 28 lat. Dziedzina, która może funkcjonować do końca życia. Jak to zestawimy z taką anegdotką profesora amerykańskim, przestawmy cyferki. To było 28, a tam jest 82. I emerytowany profesor jeszcze wykłada. I pyta go studentka, jak sam pisze, piękna studentka z pierwszego rzędu. Panie profesorze, jak długo mężczyzna może cieszyć się radością seksualną ze współżycia? Nie wiem, proszę pani, odpowiada. Do 82 roku? Na pewno tak. A później? Jeszcze nie wiem. Prawda? I to jest to, co mamy do zaoferowania człowiekowi młodemu i sobie. Jeżeli sferę płciowości potraktujemy tak, jak to Pan Bóg wymyślił. Jeżeli płodność stanie się dla nas ważna, ważniejsza od przyjemności, to jeszcze w nagrodę przyjemność dostaniemy większą. Ale już nie ma na to czasu, żeby to rozwijać. Może podam tylko liczby. bardzo pouczające. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili rozwodzi się około 50% małżeństw. Wybrano z ankiety grupę małżeństw, która zadeklarowała, że nie korzysta z dobrodziejstw antykoncepcji. Czyli są po tej stronie, że uznali, że w jakimś tam przynajmniej stopniu, że płodność jest ważna, nie wolno jej niszczyć. To jeszcze nie jest doskonałe, to jeszcze nie jest... Ale przynajmniej takie wstępne kryterium. I w tym gronie małżeństw, które to zadeklarowały, okazuje się, że liczba rozwodów była 1,70 parę. I to nie jest przypadek, to jest skutek. To jest skutek. Lęk tłumi i niszczy wszystko. Użycie rozumu i woli. Nie tyle zapanowanie nad płodnością, czyli poznanie płodności, zaakceptowanie i wpisanie się w rytm płodności pary, który dyktuje kobieta, w zależności od planów prokreacyjnych, powoduje harmonię i stale rosnącą radość seksualną. Już nie dlatego, że doznania są coraz silniejsze, bo to jest niemożliwe, ale to coraz więcej znaczy. Pogłębia więź psychiczną, pogłębia więź duchową. I ci wszyscy eksperci od seksu, którzy próbowali ze wszystkimi rasami we wszystkich pozycjach, żałośni, wiedzą tylko o doznaniach o charakterze naskórkowym. Oni mają pojęcie o głębi. I oni są w ekranach telewizorów, oni porywają swoimi wizjami, jak to najlepiej przeżywać. Biedni, żałośni. I to trzeba naszym ukazywać, że oni są naprawdę biedni. I obyśmy my potrafili tak działać, by zarazić siebie i naszych bliskich tą piękną wizją płciowości, którą Pan Bóg dał. I tęsknota do czystości i potem szukanie dróg czystości w życiu pojedynczym czy w życiu małżeńskim jest źródłem największego szczęścia, którego sobie i wszystkim tu obecnym życzę, przepraszając za wszystko, czego nie powiedziałem, a planowałem. Dziękuję.